Dzień dobry. Dzisiaj w naszym podcaście gościem będzie Piotr Golczyk, marketer z blisko 20-letnim doświadczeniem agencyjnym, startupowym i korporacyjnym, a porozmawiamy o jego tekście, który ukazał się w drugim numerze magazynu Lighthouse. Ten tekst nosi tytuł Big Data w marketingu nieruchomości, czyli dlaczego mieszkania w pobliżu Starbucksa są droższe. No i trudno o tego tytułowego Starbucksa nie zapytać, dlaczego mieszkania przy tej kawiarni okazały się w jednym z amerykańskich miast właśnie najdroższe i jakie wnioski z tej sytuacji możemy wyciągać dla siebie, zwłaszcza jeśli pracujemy w branży nieruchomości.
Chciałbym się przywitać. Bardzo dziękuję za zaproszenie i już odpowiadam na pytanie. Generalnie to pytanie dotyczące Starbucksa jest dosyć ciekawe, więc ja troszeczkę postaram się je rozwinąć. Analizując te dane, które są tam dostępne w różnych źródłach, o których pisałem, za pomocą różnych narzędzi, niezależnie czy my je po prostu tak zestawiamy na zasadzie najprostszy sposób, na przykład cena do powierzchni, czy robiąc takie nieco bardziej zaawansowane operacje statystyczne, które ocierają się o coś, co w popularny sposób nazywamy sztuczną inteligencją, czy machine learning, jak na przykład clustering, czy szukanie jakichś powtarzalnych wzorów danych. I mając jednocześnie trochę szczęścia polegającego na tym, że nie tylko mamy jakieś tam dane, ale mamy te dane, które pozwalają na odkrycie pewnych zależności, no bo czasami można mieć dane, w których jakby nie wynika nic nowego, to wtedy jakby możemy odkryć takie zależności, jak na przykład to, że są wyższe ceny obok Starbucksa. Mówię to po to, żeby podkreślić fakt, że my tymi badaniami, grzebiąc w tych danych, my nie kreujemy rzeczywistości. Tymczasem my po prostu dowiadujemy się o tym, że pewne jakieś schematy czy zależności istnieją i to dlaczego tak jest, a nie inaczej, to już jest pozostaje kwestia do interpretacji. Nawiązując do tych Starbucksów, bo dlaczego one są droższe? Może droższe są dlatego, że Starbucks jako firma ma po prostu jakiś świetny algorytm czy proces, czy po prostu ktoś tam na miejscu ma intuicję w dobieraniu nowych swoich lokalizacji. Wniosek byłby taki, że to najpierw jest lokalizacja, a potem jest Starbucks. A może do tego jeszcze dochodzi fakt, że Starbucks ma po prostu jasną strategię i zwyczajnie nie wybiera miejsc, gdzie jest tanio. Jest tam, gdzie jest drogo. I kiedy mamy w danych na przykład informację, że jest Starbucks i mamy w danych informację, że tam jest basen, park czy jakiś popularny sklep, to tylko Starbucks staje się bardzo charakterystyczny, bo tylko tam jest, a nie ma go w innych lokalizacjach. I to po prostu wychodzi w danych, więc my jakby odkrywamy pewne zależności, więc jakby tajemnica, dlaczego Starbucks akurat jest w miejscach, w których nieruchomości są droższe i to wychodzi z danych, może być jakby stosunkowo prosta w rozwikłaniu. Pytanie brzmi, czy warto robić badania, dlaczego tak jest, czy po prostu wykorzystać tą informację. Na przykład jeżeli widzimy, że powstaje tam gdzieś Starbucks albo wiemy, że ma powstać, to jest dobry moment, żeby pomyśleć o zakupie mieszkania. Wniosek jest oczywisty. Warto zbierać i analizować dane, no bo to jest przewaga konkretna. I wtedy łatwiej nam jest podejmować decyzję. Natomiast z drugiej strony należy też pamiętać, że big data, czy ten machine learning i te inne metody zaawansowanej obróbki danych, wtrącę taką ciekawostkę, że w zasadzie te metody obróbki danych, które dzisiaj nazywamy tam sztuczną inteligencją, to pochodzą z lat 60. Jedyne, co się zmieniło, to po prostu technologia dojrzała do tego momentu, że możemy korzystać z tych algorytmów z lat 60., więc to nie jest jakby coś, co powstało dziś. Ten machine learning i sztuczna inteligencja, tak jak nasza intuicja, działa w bardzo podobny sposób. Intuicyjnie też szukamy pewnych wzorców, podobieństw i tak dalej. Problem tylko taki, że nasza intuicja jest miękka, w jakiś sposób nieopisana. Skoro nasza intuicja działa w podobny sposób, może jest pod pewnymi względami mniej wydajna, ale z drugiej strony łatwiej nam się zbiera te różne doświadczenia i dane, to warto studiować raporty, warto studiować jakieś informacje z rynku ustrukturyzowane w tabelach i tak dalej, tylko po to, żeby trenować sobie tą intuicję i traktować trochę tą intuicję i nasz mózg jako taki zaawansowany system do analizy danych, bo nim jest. Deweloperka na dzień dzisiejszy jest rozpędzona jak naprawdę pędzący pociąg, i szczególnie ta mieszkania. Jest bardzo atrakcyjnym biznesem i w zasadzie biorąc pod uwagę, że większość wybudowanych, albo w zasadzie budowanych, czy nawet mam wrażenie ostatnio też planowanych mieszkań i nieruchomości innego typu jest kupowanych na pniu. I to sprawia, że ten biznes nie ma zbyt dużej presji na to, żeby cokolwiek jakoś tam szczególnie analizować. Tak naprawdę deweloper dziś musi jedynie znaleźć działkę, potrafić ją kupić, uniknąć problemów z sąsiadami i po prostu zacząć budowę. I to jest cały ten biznes, który powoduje oczekiwane rezultaty finansowe, więc oni jakby nie mają na dzień dzisiejszy, z mojej perspektywy, zbyt duże ciśnienie na to, żeby prowadzić jakieś zaawansowane analizy, bo klient i tak jest gotowy do zakupu. Paradoks w ogóle zakupu mieszkań jest taki, że ludzie, to jest decyzja bardzo długa, to znaczy to jest inwestycja 10, 20, 30, nawet 50-letnia, czyli w zasadzie jest z tej perspektywy wielopokoleniowa, ale o tym, że się kupuje mieszkanie, decydują czasami tak drobne, nieistotne z perspektywy inwestycji szczegóły, że w zasadzie można to sprowadzić do tego, że te mieszkania są kupowane kompulsywnie, na bazie czystych emocji, no bo my gdzieś sobie to rysujemy, te swoje wizje, że będziemy mieć tam psa, kota, rybki, dzieci, jakieś fajne mebelki i tak dalej, i jakby ta wizja szczęścia i tego, że mamy fajny widok z okna albo go nie mamy, ale w ogóle jest to nasze pierwsze mieszkanie i tak dalej, to zmienia w ogóle perspektywę patrzenia, zakrzywia rzeczywistość i tak dalej. I teraz to się dzieje z wielu powodów. Jednym powodem jest to, że oczywiście ceny mieszkań uciekają, ludzie mają takie finanse, a nie inne i po prostu muszą to brać pod uwagę i czasami nawet jeżeli byli bardziej świadomi, to i tak kupiliby takie, a nie inne mieszkanie, bo po prostu tak jest. Ale to się bierze także z tego, że ludzie nie mają takiego dostępu do przeanalizowanych danych i wniosków dotyczących rynku mieszkaniowego na przykład, przez co nie są w stanie nie tyle zracjonalizować swoich decyzji, ale trochę pomóc w tym miksie emocjonalno-racjonalnym zwiększyć ilość racjonalnych decyzji i racjonalnych argumentów. Moim zdaniem wszystkie systemy, które pomagają konsumentom zrozumieć to, jak wygląda rynek, gdzie mieszkania drożeją, jaka jest predykcja tych cen, jakie są wnioski czy hipotezy, dlaczego tak się dzieje, a to znowu wymusi na deweloperach głębsze spojrzenie na potrzeby klienta i też skorzystanie wtedy z zaawansowanej analityki, bo w drugą stronę na dzień dzisiejszy to nie zadziała. Trochę to inaczej wygląda chyba w kontekście inwestycji komercyjnych, bo o ile dobrze pamiętam, 15 lat temu, zanim wybudowano na przykład centrum handlowe, to były badania na miejscu dotyczące ruchu w lokalizacji, dostępności sklepów, ilości osób, pojemności wielkości rynku, ilości mieszkańców itd., itd. i obniżano rentowność inwestycji. Innymi słowy, starano się robić jakąś predykcję, no bo to mniej więcej się zwraca mniej więcej chyba w okresie 20 lat. I teraz zakładam, że dzisiaj w przypadku takich inwestycji robi się to samo, tylko metody się mogły zmienić. To znaczy oni zasysają więcej danych automatycznie i być może jest tych danych więcej. Pośrednik w handlu nieruchomości, mając dane i analizując je nawet samodzielnie, czyli szkoląc swoją intuicję, będzie dostarczał swoim klientom większą wartość.
Ten przysłowiowy Starbucks to jest oczywiście jeden z przykładów. Tak naprawdę zależności na rynku nieruchomości, ceny nieruchomości zależą od wielu czynników. Artykuł, o którym cały czas mówimy, znajduje się na 14 stronie drugiego numeru magazynu Lighthouse. Natomiast jeszcze w tym samym numerze polecam wywiad z Michałem Szczudlakiem i Tomkiem Jamińskim. Tam rozmawiamy m.in. o projekcie, który Oto Dom prowadzi, który zapowiada, jakie powinny być ceny w poszczególnych miejscach w naszym kraju, w Polsce, w zależności też od różnych czynników. Polecam również tamten tekst i polecam śledzić nowości w Oto Dom, bo to już wkrótce będzie udostępnione także naszym klientom. Ale wracając do tekstu Big Data w marketingu nieruchomości, w tym tekście pojawia się kilka przydatnych narzędzi opartych o Big Data. Moje pytanie brzmi, kto powinien się tymi narzędziami zainteresować?
Ja podałem kilka narzędzi w tym tekście, natomiast wiem, że też w samym magazynie Lighthouse zostało ich wymienionych jeszcze więcej i tym razem moja odpowiedź będzie bardzo krótka, tak myśląc na szybko, ale myślę, że celnie. Każdy powinien je sobie przeglądnąć, szczególnie oczywiście osoby, które odpowiadają za marketing, strategiczne jakieś decyzje w firmach, natomiast tego typu narzędzia uruchamiają ludziom bardzo wiele różnych skojarzeń i zaczynają sobie myśleć, ojej, gdybym ja to wiedział, albo gdybym ja takie dane miał, to by mi one pomogły w decyzji. Oni sobie zaczynają uruchamiać swoje własne skojarzenia, więc to jedyne, co mogę powiedzieć, to, że te narzędzia, które ja wymieniłem, te narzędzia, które tam są w magazynie Lighthouse wymienione również w innym miejscu, to każdy powinien sobie je na spokojnie prześledzić. Ich nie ma wiele, ale wystarczająco dużo, żeby zaspokoić potrzeby większości osób, które zajmują się jakimiś tam decyzjami strategicznymi. No, kwestia marketerów jest już oczywista, bo po prostu powinno pomóc w pracy.
A propos marketingu nieruchomości opartego na danych, czy możemy wykorzystać pańskie doświadczenie i poznać ze 2-3 złote rady dla naszych słuchaczy? Jak zacząć, na co uważać, na co zwrócić uwagę w marketingu nieruchomości?
Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi, ale postaram się odpowiedzieć tak, żeby ona była w miarę uniwersalna. Przede wszystkim trzeba byłoby się zastanowić, o kim mówimy, czy mówimy o deweloperze, czy pośredniku, czy marketplace online, czy po prostu jakiejś zaawansowanej tablicy ogłoszeń, bo każda z tych grup wymagała będzie innego podejścia i tam rady czy sugestie mogłyby wyglądać inaczej. Natomiast wszystkie te grupy łączą po prostu takie dobre marketingowe praktyki. Wspominałem o nich w artykule i w magazynie Lighthouse. Otóż tą kwestią kluczową z perspektywy w ogóle biznesu, nie tylko marketingu, jest zrozumienie klientów, ich motywacji, problemów, posegmentowanie ich. Oczywiście ostatnio bardzo modne się robi psychografia i segmentacja pod względem psychograficznym, bo rośnie świadomość tego, że my jako ludzie mamy bardzo dużo takich błędów poznawczych zakodowanych chyba już na poziomie naszego DNA i ta cała ekonomia behawioralna bardzo mocno zaczyna wpływać również na marketerów, więc taka segmentacja zaawansowana też byłaby ciekawa, ale wracając do tematu, oczywiście takie rzeczy jak ocena atrakcyjności poszczególnych poszczególnych tych fragmentów grupy docelowej, tych segmentów. To są rzeczy bardzo przydatne i podstawowe. Natomiast należy sobie powiedzieć, że w zasadzie te informacje w większości przypadków pozyskujemy przy pomocy badań tradycyjnych. W większości przypadków wystarczą naprawdę zwykłe badania ilościowe, jakościowe i to załatwia większość problemów. Wyjątkiem jest chyba w zasadzie z mojej perspektywy e-commerce czy marketplace, ale generalnie wszystko to związane z dużą ilością ruchu i tam, gdzie ludzie zostawiają dużo informacji o sobie na podstawie tych własnych danych, jeżeli one są oczywiście zbierane samodzielnie do własnych baz danych w wersji surowej, a nie przetworzonej, jak na przykład gdzieś Google Analytics, to mamy możliwość wyciągnięcia z tych danych troszeczkę więcej i w sposób automatyczny, o którym wspomniałem. Także podsumowując, rada jest taka, żeby postępować zgodnie z stosunkowo chyba starą praktyką, która dzisiaj ma taką ładną nazwę klientocentryzm, czyli po prostu zrozumieć klienta, zrozumieć rynek. Można jakby dojść tam dwoma ścieżkami. Jedna to jest oczywiście te tradycyjne badania, a druga, jeżeli się faktycznie ma dostęp do danych, to można użyć tych bardziej zaawansowanych metod. Świadomie nie mówię o tej drugiej ścieżce, która bardziej mówi o innowacji, w tym sensie, że zgodnie z tą zasadą, że jak się pyta klientów, czego chcą, tak jak chyba Ford powiedział...
Szybszych koni.
Dokładnie tak. Jakby zapytał klientów, to by powiedzieli, że chcą po prostu szybszych koni. Tą drugą ścieżką alternatywną jest kreowanie nowych zupełnie wartości, nowych kategorii i tak dalej. I to jest jak najbardziej też cecha marketingu, ale świadomie ją trochę tutaj pomijam, bo mam wrażenie, że branża nieruchomości wszelakich to nie jest branża, w której takie zmiany jakościowe następują szybko i one są tak dramatyczne. Pewnie można byłoby powiedzieć na przykład, że domki kontenerowe czy jakieś takie gotowce mogłyby być czymś takim, ale wciąż mi się wydaje, że to nie jest ani szczególnie popularne, ani jakby nie robi takiej różnicy jak dawniej. Może zmiana stylu życia w perspektywie następnych 20-30 lat zmieni ten paradygmat. Dzisiaj on raczej wygląda dosyć tradycyjnie w nieruchomościach, także jeżeli chodzi o rady, to w zasadzie miałbym tą jedną w dwóch wersjach. Automatycznej i takiej bardziej tradycyjnej.
A zarówno pierwsza wersja, jak i druga sprowadza się też na rynku do tego, że dzięki temu poznaniu klienta możemy zbudować rynkową przewagę, o czym też przeczytamy w tekście Big Data w marketingu nieruchomości na 14 stronie drugiego numeru magazynu Lighthouse, a autor tego artykułu, Piotr Golczyk, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, serdecznie pozdrawiam.